cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Kompetencje cyfrowe obok czytania i pisania są już podstawową umiejętnością, bez której we współczesnym świecie nie możemy się obejść. Tymczasem w tej kwestii Polacy nie wypadają najlepiej. W rankingu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w 2022 roku Polska znalazła się na 24. pozycji wśród 27 państw Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu w 2021 roku we wszystkich kategoriach wiekowych w Polsce kompetencje cyfrowe na poziomie niższym niż podstawowy, w tym całkowity brak tych kompetencji, występowały częściej niż średnio w krajach Unii Europejskiej. Największy rozdźwięk w odniesieniu do przeciętnego poziomu unijnego wystąpił w grupie osób w wieku 55-64 lata. Ponad 3/4 z tych osób nie potrafi poruszać się w świecie cyfrowym, podczas gdy w Unii jest to 58%. Nawet w najmłodszej z badanych grup wiekowych mamy do czynienia z wykluczeniem cyfrowym związanych z brakiem kompetencji cyfrowych, ponieważ 31% młodych ludzi w wieku 16-24 lata w Polsce nie posiada choćby podstawowych umiejętności cyfrowych.
W cyfrowym świecie.
Polacy korzystają z sieci mniej intensywnie i nie tak wszechstronnie jak statystyczny obywatel Unii Europejskiej. Najczęściej wykorzystujemy internet do czytania serwisów informacyjnych, wymiany maili, wyszukiwania informacji o produktach i porozumiewania się z innymi osobami. Korzyści z bycia częścią cyfrowego świata jest wiele, w zasadzie w każdej przestrzeni naszego życia. Technologie cyfrowe to większy dostęp do wiedzy.
Możemy wejść na jakąś stronę i jak kiedyś trzeba było najpierw znaleźć encyklopedię, w której znajdziemy informacje, później tą encyklopedię otworzyć, przeszukać i wtedy dopiero znaleźć informacje. Teraz wystarczy nam parę sekund.
Można wyszukiwać naukowe opracowania, niektóre są darmowe.
Biblioteka wydaje się być taką instytucją mega konserwatywną. Wizerunek raczej przypisany niż prawdziwy, bo zwłaszcza w terenie biblioteki często były fortpocztą nowych technologii, bo to tam był internet, tam były komputery.
Tomasz Filipowicz z działu promocji i wydawnictw Książnicy Podlaskiej.
Nasze filie i biblioteka główna to oczywiście dziesiątki tysięcy książek, ale to są też audiobooki, to są czytniki dla osób niepełnosprawnych, źródła cyfrowe. Nasza książnica ma swoją aplikację, którą możemy zainstalować w smartfona i tam zamówić książki. Biblioteki digitalizują swoje zbiory. W Książnicy Podlaskiej znajduje się skarbiec, gdzie mamy nasze wyjątkowo cenne zbiory. Chociażby wydanie godzinek z 1500 roku, czy pierwsze wydanie wydruków Pieśni Nabożnych Franciszka Karpińskiego, pierwsze wydanie Pana Tadeusza, książki z biblioteczki Konopnickiej, druki po Zamenhofie. Te rzeczy nie są normalnie dostępne, chyba że do badań naukowych, natomiast w wersji cyfrowej, zdigitalizowanej, każdy może te rzeczy zobaczyć, jak wyglądało coś, czego w innych okolicznościach nigdy nawet nie miałby okazji dotknąć.
Uczę języka angielskiego w szkole podstawowej. Każdy nauczyciel już w dzisiejszych czasach korzysta z nowych technologii, chociażby przez wykorzystanie różnych multimediów, tablic multiaktywnych, które teraz już są we wszystkich szkołach obecne. Korzystamy z wielu też platform, jeżeli chodzi o język angielski. Dzieci lubią też różne gry. Jeżeli mądrze z tego korzystamy, to pomaga.
Technologia jest bardzo potrzebna, rozwija dzieci bardzo dobrze. Jesteśmy w stanie nauczyć się bardzo dużo nowego słownictwa, poznać nowe zasady.
Musimy nadążać za zmianami, za duchem czasu. Sztuczna inteligencja jest już czymś, co coraz bardziej jest na co dzień, a więc tym bardziej edukacja.
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Ryszard Chodyniecki.
Potencjalni przyszli pracownicy będą mieli to już pewnie jako rzecz codzienna. Obecni uczniowie muszą się powoli do tego przyzwyczaić.
Ciężko mi umiejscowić w czasie przeszłym moment, kiedy zaczęto stosować te technologie.
Doktor inżynier Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
Wystarczy rzucić takie hasła. Librus, USOS, Moodle, inne platformy edukacyjne. To już jest rozwinięte w maksymalnym stopniu, więc edukacja już się przeniosła.
Dostęp do wiedzy jest łatwiejszy, bo kiedyś trzeba było się wybrać do biblioteki. Jeszcze sprawdzić, czy dana pozycja książkowa jest, czy nie ma.
Doktor inżynier Wojciech Trzasko, prodziekan do spraw rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
Jeżeli chodzi o szkoły, nauczyciele dostali bardzo dobre narzędzia, z których mogło się przygotowywać zajęcia uczniom, przygotowywać sprawdziany, czyli nie tylko już jest podręcznik, a za podręcznikiem jest cała otoczka cyfrowa. Nie trzeba tego szukać, samemu przekopywać się, tylko dostaje gotowe.
Kiedyś wiedza była w książce i to była pewna wiedza, wydawali ją najlepsi. Teraz jest taki zalew materiałów, a najgorsze jest to, że powstał taki trend wykorzystania w edukacji sztucznej inteligencji, która wcale, i to od razu podkreślam, wcale nie służy temu, żeby zrobić coś dobrze. Ona robi to dobrze, ale tylko w ramach swoich możliwości. Jeżeli ona uzna, że przepis na, nie wiem, kurczaka z sosem z plastiku jest zdrowy, to tak przedstawi. Chociaż wiemy wszyscy, że to jest nieprawda. Natomiast zaczynamy już uczyć studentów, jak wydobyć tą właściwą wiedzę. Sztuczna inteligencja jest fantastycznym narzędziem wspomagającym, ale trzeba wiedzieć, gdzie się kończą jej możliwości.
Czyli mieć umiejętność kontroli i to właśnie dobrze zadać pytanie, ale też mieć samokontrolę i zweryfikować, czy to, co otrzymałem, to można już zaraz tak puścić druku i zanieść nauczycielowi do oceny, czy jednak może czasami to przeczytać i zobaczyć, czy to jest to, o co mi chodziło.
Jeżeli nauczymy się współpracować z tym narzędziem i nauczymy się tego, że to my jesteśmy twórcami, a sztuczna inteligencja jest elementem wspomagającym, to będzie dobrze. To jest coś, co pomaga, a nie coś, co zastępuje.
Technologie cyfrowe pomagają w zakupach.
Jeżeli chodzi o zakupy, to jest to strasznie wygodne. Nie musimy nawet wychodzić z domu.
Są świetną opcją, szczególnie z paczkomatami. Ja mieszkam na wsi. Inaczej musiałabym jeździć do Białegostoku bez nowych technologii. Z nowymi technologiami nie muszę tego robić. Mogę zamówić co chcę, skąd chcę.
Tak się przyzwyczailiśmy, że zakupy są w internecie, ale trzeba pamiętać o tym, że z zakupami i z pieniędzmi za tym zawsze się ciągnie pewna grupa ludzi, która niekoniecznie uczciwie chce dojść do tych pieniędzy, czyli po prostu z przestępcy różnego rodzaju. Nie ma różnicy między światem rzeczywistym a światem wirtualnym. Zawsze podkreślam taką rzecz, że różnica między światem rzeczywistym a wirtualnym jest taka, że w rzeczywistym świecie musi być osoba fizyczna, która dokonuje czegoś. W wirtualnym te boty, w cudzysłowie, czyli te programy, się same mnożą, one wykonują milionów, miliardów ataków w ciągu sekundy. I tylko ta jest różnica. Natomiast metody, techniki, oszustwa... Nic się nie zmienia.
Powiem tak, no, dlaczego zakupy w internecie są popularne? Bo coś, co zakupiłeś, możesz na miejscu obejrzeć i zwrócić bez podawania przyczyny. Skracamy czas, możemy wiele rzeczy zamówić, wybrać sobie to, co nas zainteresowało albo nam się spodobało, resztę zwrócić. Ale jak to dla nas jest wygoda, ale z punktu widzenia tego biznesu, oni na co dzień przepakowują wiele paczek, bo coś wysyłają, przychodzą zwroty, więc ten biznes na początku wydawało się, że jest taki bez potrzeby angażowania wielu osób, a tu się okazuje, że ta logistyka tych zakupów jest obecnie strasznie rozbudowana.
Właśnie dzięki temu, że powstało ogromne zapotrzebowanie na te zakupy, wymuszono, żeby można było kupować i zwracać, to spowodowało działanie z drugiej strony, tak naprawdę system logistyki, te paczkomaty. Przecież te paczkomaty nasze to jest na cały świat słynne. Jak my to mamy zorganizowane?
Paczkomaty zostały opracowane w firmie z Białegostoku. Jak tym zarządzać? Jak to zrobić przyjazne dla użytkownika?
Nasze paczkomaty tak naprawdę już w całej chyba Europie funkcjonują. I to jest technologia, która się spodobała na świecie.
Technologie cyfrowe są pomocne w zarządzaniu kontem bankowym.
Nie trzeba nawet ze sobą nosić portfela. Ja wystarczy, że mam przy sobie telefon i mogę równie dobrze zapłacić zbliżeniowo. Mogę zapłacić na przykład Blikiem czy PayPalem jakieś aplikacje, ale nawet to tak naprawdę teraz większość telefonów ma już wbudowaną funkcję, gdzie zbliżeniowo można telefonem opłacić, można zegarkiem płacić.
Najczęściej korzystam z płatności telefonicznych, tak zwanym Blikiem. Nie mam przy sobie akurat grosza, a coś potrzebuję kupić, no to mogę szybko zapłacić telefonem, który zawsze mam przy sobie.
Cały bank, wszystko to przeszło do internetu. Już nie pamiętam nawet chyba, jak wygląda moja placówka banku. Ludzie starsi bardzo szybko się w tym odnaleźli. Ja wiem po moim ojcu. On bardzo szybko odnalazł się w tych technologiach i korzystaniu z banku, bo po prostu nie musiał tam chodzić. Mógł wszystko załatwić z domu.
Polska bankowość była w czołówce wprowadzania takich nowych rozwiązań. Blik to też jest technologia opracowana w Polsce, która też na początku ktoś mówi, że może jest nie do końca bezpieczna.
Bardzo łatwo, korzystając z aplikacji, chyba każdy bank to ma, można zastrzec tymczasowo kartę każdą. I jeżeli nie idę na zakupy, to karta jest zastrzeżona i mogą mi kraść ją, robić co chcą, nic się nie stanie. Natomiast Blik dlaczego jest fajny? Bo tak naprawdę jego życie jest krótkie. On żyje minutę czy dwie minuty. Po tych dwóch minutach on już przestaje żyć. I drugą sprawą jest to, że ja muszę sam potwierdzić sobie tą operację urządzeniem, telefonem. To jest inny poziom bezpieczeństwa.
Technologie cyfrowe pomagają zadbać o zdrowie.
Internet czy media społecznościowe czy różnego rodzaju aplikacje, no można powiedzieć, że już nie są tą rzeczywistością wirtualną obok nas, są częścią naszego życia.
Doktor Katarzyna Sztoprutkowska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Korzystamy z tego wszędzie, poczynając od mapy, jak się poruszać, jak dojechać komunikacją miejską, po na przykład zmierzenie ciśnienia czy tętna, bo też są tego typu aplikacje. Mam jeszcze w swoich myślach bardzo ważne aplikacje i zastosowanie różnego rodzaju nowych technologii w stosunku do osób starszych. Starzejemy się jako społeczeństwo i medycyna coraz częściej wykorzystuje również tego typu aplikacje, gdzie na przykład możemy monitorować stan zdrowia osoby, która jest daleko od nas. Może być również dla osoby starszej aplikacja, która w bardzo szybki sposób zawiadomi, że się na przykład źle czuje, przypomni o lekach. No to są banalne czasami sytuacje, ale każdy, kto się opiekował osobą starszą, wie o tym, jak to są ważne, kluczowe dla życia nawet sprawy.
To jest to kolejna wygodna sprawa, jeżeli chodzi o e-pacjenta.
Nowe technologie znajdują także zastosowanie w usługach zdrowotnych.
Dyrektor podlaskiego NFZ-u Anna Rzemek.
Narodowy Fundusz Zdrowia przy wsparciu Centrum E-Zdrowia od lat rozbudowuje Moje IKP. To takie internetowe konto pacjenta, na którym znajdziemy wszystkie informacje o swoim zdrowiu, o skierowaniach, o zrealizowanych receptach, informacje na temat odbytych chorób, dokumentację medyczną. Mamy wiele rozwiązań, jest także aplikacja na telefon, ułatwiająca nam na przykład realizację recept bez konieczności podawania numeru PESEL aptekarzowi. W aplikacji tej można znaleźć wiele funkcjonalności z pozoru błahych, takich jak na przykład licznik kroków czy licznik wypitych szklanek wody, co bezpośrednio znajduje odzwierciedlenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Technologie cyfrowe pomagają w utrzymaniu relacji z innymi ludźmi.
Ja najczęściej chyba korzystam z social mediów.
Mogę zobaczyć różnych członków rodziny, na przykład moją babcię czy moich przyjaciół.
Mam znajomych tak naprawdę z całego świata. Czasami sobie piszę ze znajomym, załóżmy ze Stanów Zjednoczonych.
Widzę bardzo duże zastosowanie społeczne. Jest nawet takie sformułowanie po angielsku, co prawda, czyli civic tech, czyli to jest taka technologia dla społecznego użytku. I to są na przykład różnego rodzaju platformy do konsultacji społecznych. Czyli jakaś prostsza forma rozmowy, dyskusji na temat tego, co się dzieje w mojej gminie, co na przykład chcę zmienić w mojej gminie. Oczywiście jest to dopiero początek, zaczynamy, ale takie platformy działają nawet już w województwie podlaskim. Jest to na pewno dobre miejsce do nawiązywania kontaktów, do wymiany informacji. Trudno sobie nawet wyobrażać w tej chwili, że organizuje się jakieś wydarzenie i nie zamieszcza się tego na mediach społecznościowych. Są również ciemne strony mediów społecznościowych. Tutaj taka samoświadomość, coraz częściej się mówi o higienie cyfrowej, pozwalają korzystać z nich w sposób rozsądny i korzystny dla nas i też dla naszego zdrowia. Telefon komórkowy, smartfon jest chyba wszystkim i ma w sobie już wszystko. Ja pracuję nawet na smartfonie w podróży, piszę dokumenty. Jest to bardzo pomocne, do tego potrzeba też wiedzy, jak tego używać i wydaje mi się, że wszyscy musimy się tego cały czas uczyć. Ale oczywiście też jak używać mądrze. Ja osobiście na przykład mam mierniki czasu spędzania na mediach społecznościowych i przychodzą mi przypomnienie, że właśnie minęła pierwsza godzina tego dnia spędzenia na jednym z portali społecznościowych. To jest moja decyzja, czy zostawiam to, czy jednak idę dalej, ale wtedy z pełną świadomością, że kolejna godzina z mojego życia mija.
Dostęp do kultury i rozrywki, zakupy przez internet, załatwianie spraw urzędowych, komunikowanie się to tylko jedne z wielu możliwości, jakie dają nam nowe technologie. Wraz z ich rozwojem będziemy musieli zdobywać coraz to nowe umiejętności, bo bez nich grozi nam wykluczenie cyfrowe, a z czasem nawet wykluczenie społeczne.
Tak naprawdę bez tych nowych technologii ciężko mówić o rozwoju jakimkolwiek przyszłym. Tak jak rewolucja przemysłowa, brzydko mówiąc, miała swoje ofiary, tak i nowe technologie będą miały, ale uciekanie przed tym może spowodować zdegradowanie się społeczeństwa, ludzkości jako takiej. Te nowe technologie pozwolą nam zapobiec wielu złym rzeczom, które się dzieją na świecie. Na pewno nas wspomagają w takim codziennym życiu.
A korzyści z bycia częścią cyfrowego świata jest wiele i warto rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. A jakie są możliwości w tym zakresie? Informacje o tym znajdziemy między innymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.